Piątek, 22 września. Rankiem inspekcja oddziału lotnego. Po dwóch dniach pobytu ochotników Starzyńskiego w oddziale musiałem się dzisiaj z nimi pożegnać. Nie pasują absolutnie do moich ideowych inteligentów. Z chwilą ich przyjścia rozpoczęły się kradzieże, łazikowanie i pijaństwo. Wszystko to warszawskie cwaniaki, dobre w boju, w normalnej kompanii czy plutonie, ale nie w takim oddziale, jaki ja chcę stworzyć. Odesłałem ich z powrotem na gęsią. Chłopakom w oddziale lotnym zapowiedziałem, że za kilka dni pójdą wszyscy na dzień, dwa do okopów. Chodzi o to, by sobie postrzelali do prawdziwego nieprzyjaciela, by się z jego ogniem oswoili, porzucali granatami ręcznymi i w ogóle się otrzaskali z wojną. Ogromnie się do tego chłopcy palą. Z Alei Szucha jadę do dowództwa, do PKO, by się zorientować w sytuacji dnia. Przeniósł się tam z Rakowieckiej również i generał Rummel ze ścisłym sztabem, także Tomaszewski ma teraz dwóch wodzów nad sobą. W dowództwie spotkałem generałów Knola Kownackiego i Przyjałkowskiego, którzy ze strzępami swych dywizji spłynęli do Warszawy. Weszły również do miasta dwie brygady kawalerii, generała Abrahama i pułkownika Strzeleckiego, w dobrym stanie, mało nadszarpnięte. Po co one weszły do miasta, tego nie rozumiem, zamiast ubezpieczać linię między Warszawą a Modlinem. Wszystko się pcha do Warszawy, a tymczasem już Niemcy na północ od Młocin przerwali nam łączność z Modlinem. Trzeba będzie ich stamtąd wyrzucać. Tymczasem w związku z napływem znacznej ilości oddziałów z rozbitej armii Bortnowskiego rozszerza się obszar obrony Warszawy. W związku z tym stoi natarcie batalionu 30. Pułku na północny zachód od Modlina. Batalion został rozbity, gdyż dostał się w krzyżowy ogień karabinów maszynowych. Mało kto wrócił. Między innymi nie wrócił i Pelczarski, który w tym natarciu brał udział. Wszystko to jednak są działania na drobną skalę, bez jakiejś generalnej, twórczej koncepcji. Dreptanie w miejscu w sytuacji coraz gorszej, gdyż siły niemieckie z dnia na dzień wzrastają. Niedawno mieliśmy wszystkiego trzy dywizje wokół siebie. 11. czynną, 11. rezerwową i 34. Dzisiaj mamy już stwierdzonych 8 dywizji przed sobą. To znaczy ponad 500 dział polowych, ciężkich i najcięższych, gdyż rzecz niewiarygodna wprost, ale biją na Warszawę z 30-centymetrowych morzerów, tych, które w wojnie światowej rozbiły forty Liège, Namur i Brukseli. I to wszystko na kamienice warszawskie. Ogień artyleryjski skierowany dziś głównie na północ miasta, na Żoliborz i Marymont, gdzie się koncentrują spływające z Puszczy Kampinowskiej oddziały. Nalotów było kilka. Rżną bombami w miasto i zrzucają lotki, by się poddać, bo Kutrzeba i Bortnowski rozbici. Wytrzymały naród ci warszawiacy. Dzisiaj, ponieważ na miasto nie bije artyleria, na ulicach mnóstwo ludzi, przed sklepami ogonki, niejednokrotnie kilometrowe, tam gdzie sprzedają chleb. Nie zdają sobie ludziska sprawy, że jak trzaśnie szrapnel, to nikt przecież nie zdąży się przed nim uchronić i zaczerwienią się chodniki od krwi. Ale przecież nie można zapędzać tych ogonków, bo ludzie muszą żyć, muszą coś jeść. O 5 po południu zebranie u Karaszewicza, które montowałem od rana. Jest Karaś, Knol Kownacki, Przyjałkowski, Starzyński i ja. Karaś informuje o swojej rozmowie z Rummlem, który przyjął wszystkie jego wnioski zmierzające do ostrzejszej akcji. Z resztek 15 i 26 dywizji tworzy się dywizję kombinowaną, którą obejmie Knol. Przyjałkowskiego Karaszewicz namawiał, aby objął komendę miasta. Sam Karaszewicz obejmuje sądownictwo polowe oraz został mianowany zastępcą generała Rummla dla współpracy z Komitetem Obywatelskim. W ten sposób Karaś będzie trzymał rękę nad przedstawicielstwem politycznym Warszawy. Wykluczone zostaną w ten sposób pomysły Lubomirskiego w rodzaju tworzenia rządu czy inne panikarskie i kapitulacyjne zamysły. Jednocześnie generał Rummel mianował mnie szefem propagandy armii, podporządkowując bezpośrednio Karaszewiczowi. Rozkaz w tych sprawach gotowy już na maszynie i przez Rummla podpisany przyniósł Karaszewicz na zebranie. Odbyła się przy tej sposobności dekonspiracja naszej jaczejki. W pewnej chwili zadzwonił generał Rummel do Karasia. Rozmawiał z nim przez chwilę i wyraził widocznie chęć rozmowy ze Starzyńskim. Pan prezydent jest u mnie, powiada Karaś. A to dobrze. I Starzyński idzie do telefonu. Za chwilę skończył i woła mnie. Generał Rummel chce z wami rozmawiać, mówi. Melduje się posłusznie. i w ten sposób nakrył nas zebranych razem i bodajże stwierdził też, że i Knoll i Przyjałkowski są na miejscu. Ale to dobrze. Niech wie, że my się trzymamy razem i będziemy się trzymali nadal. Od Karaszewicza możliwie pełnym gazem rżnę przez ciemne miasto do dowództwa po komunikaty i nakreślenie radiowego przemówienia. Podporucznik Seroczyński w operacyjnym zredagował już tymczasem komunikat. Dostał też i komunikat Pragłowskiego. Brzmią one następująco. Nieprzyjaciel w ciągu nocy i dnia nękał Pragę ogniem artylerii. Natarcie nieprzyjaciela na zacisze oddziały nasze odparły z łatwością. W rejonie Warszawy ogień artylerii nieprzyjacielskiej nękał Żoliborz i Marymont. Poza tym na odcinku zachodnim nieprzyjaciel zachowywał się biernie. Bombowce nieprzyjacielskie dwukrotnie zasypywały miasto bombami i ulotkami. Strąciliśmy dwa samoloty. Dowództwo obrony Warszawy komunikuje. Na przedpolu Warszawy oraz Modlina toczą się dalsze walki. Dnia wczorajszego oddziały kawalerii osłaniające odejście piechoty zostały odcięte masą czołgów. Ułani jazłowieccy, na których przeciwnik napierał najmocniej, przebili stalowy pierścień wroga w brawurowej konnej szarży i wydostali się w ten sposób do reszty swoich oddziałów, tratując po drodze piechotę niemiecką. Dzisiaj Niemcy bombardują nadal Warszawę artylerią oraz wykonali 3 naloty na miasto. Są dalsze straty wśród ludności cywilnej. 2 aparaty niemieckie zostały zestrzelone. Obrona Warszawy trwa nadal. W rozmowie telefonicznej generał Rummel, a potem Pragłowski, jeszcze raz zalecali mi, bym zakomunikował przez radio o obecnej sytuacji, jaka się wytworzyła po rozbiciu Bortnowskiego i Kutrzeby. Omówiliśmy ogólne położenie. Będę też dzisiaj o nim mówił.
Jak zwykle zaczynam od omówienia komunikatu dowództwa obrony Warszawy. A więc po ostrych, gwałtownych natarciach, jakie nieprzyjaciel przeprowadzał w ciągu doby ubiegłej na odcinek nasz wschodni, a więc na Pragę, doba ostatnia minęła prawie że w spokoju. Ogień artyleryjski tylko bardzo dotkliwie nękał nieszczęsną Pragę. Poza tym na odcinku zachodnim było dość krótkie starcie, ale gwałtowne, ostre, gdzie zdobyliśmy 2 ciężkie karabiny maszynowe i radiostacje. Przy czym jeszcze trzeba podkreślić, że na tym odcinku nacierał nieprzyjaciel 3-krotnie większą siłą. W rejonie samej Warszawy mieliśmy ogień artyleryjski na Żoliborzu i Marymoncie, bardzo ciężki, dotkliwy. Poza tym mieliśmy w ciągu dnia 2 naloty, które obrzuciły miasto bombami i ulotkami. Samolotów tych strąciliśmy znowuż 2. Po omówieniu komunikatu wojennego dowództwa obrony Warszawy chciałbym dzisiaj poświęcić nieco czasu na scharakteryzowanie sytuacji ogólnej, wojskowej, sytuacji wojskowej polskiej, a później ogólnoeuropejskiej. Tak jak my ją widzimy na podstawie informacji i łączności posiadanych. Otóż wynika z nich, że Warszawa, Modlin jest w tej chwili najpoważniejszym ośrodkiem polskiego oporu. Mamy tu bardzo znaczne siły, powiększone oddziały, które przebiły się z zachodu. Armie generała Kutrzeby i generała Bortnowskiego przed szeregiem dni stoczyły niezmiernie ciężką bitwę nad Bzurą. Była tam bitwa jedna z najkrwawszych, jeśli nie najkrwawsza całej tej wojny. Bitwa, która nie tylko w historii tej wojny, ale w historii w ogóle wojennej przejdzie jako jedna z najcięższych, prowadzona z obydwu stron z olbrzymim napięciem i z olbrzymim wysiłkiem. Armie te dostały się obecnie już na linię Warszawa-Modlin i oparły się bądź o Modlin, bądź o Warszawę. Zostały one mocno poszczerbione, bowiem biły się z niesłychanym wysiłkiem przeciwko ogromnej przewadze nieprzyjacielskiej, zarówno w liczbie dywizji, jak i pod względem przewagi lotnictwa i broni zmotoryzowanej, czołgów i samochodów pancernych. Siły te walczące wokół Wisły i Bzury, a i przedtem jeszcze cofając się na ten kierunek wśród nieustannych walk, zadały nieprzyjacielowi niezmiernie ciężkie straty. Wiązały jego siły, sam nieprzyjaciel, jak powiadam, mówił w swoim komunikacie o tym, że była to jedna z najcięższych bitew, jakie armie niemieckie musiały przeprowadzić. Drugim takim ośrodkiem oporu jest w tej chwili grupa generała Dęba Biernackiego walcząca na linii Zamość, Rawa Ruska i Lwów. I ona toczy ciężkie walki. Nie mamy z nią bezpośredniej łączności i komunikacji, ale wiemy, że ona trwa, bije się i walczy. Trzecia grupa to jest grupa walcząca na południe pod Lwowem, gdzieś nad Dniestrem. Z tą grupą nie mamy łączności, wiemy tylko, że ona tam się biła przed niedawnym jeszcze stosunkowo czasem i powinna się bić nadal. Ze Lwowem łączności nie mamy, jak również nie mamy łączności z Chełmem. Wszystko wskazuje na to, że Lwów, podobnie jak Warszawa, stworzył ośrodek oporu i walczy, jak również i Chełm bije się nadal. Ale nie możemy stwierdzić, że tak jest na pewno, skoro pewnych informacji nie mamy. Otóż tak wygląda w tej chwili sytuacja na całym froncie w Polsce. Zatrzymujemy tu siły niemieckie bardzo poważne. Wiążemy je, zadajemy im ogromne straty. Muszą się oni o nam wielki wysiłek zdobywać, ażeby utrzymać ten stan posiadania, jaki dotychczas zdobyli. Musimy tę walkę, tę wojnę prowadzić na. Cały świat za pastwym tchem będzie patrzył, tak jak patrzył do tej pory na zmaganie się Polski z Niemcami, będzie niedługo patrzył na zmaganie się Francji z Anglią. W tej wielkim, dramatycznym napięciu sił i olbrzymiej walce i wojnie, jaka się przed nami toczy, jaka się toczy na naszej ziemi, musimy dlatego, ażeby koniec był zwycięstwem, pracować i oddać dla tego celu wszystkie nasze siły. Oddać dla tego celu zwycięskiego cały swój wysiłek. I chociaż jest chwilami bardzo nawet ciężko, musimy zachować spokój, musimy zachować pogodną twarz, bowiem na pewno zwycięstwo będzie po naszym.
Ciężkie to zadanie, ale trzeba je wykonać. Po przemówieniu, jak zwykle, przeglądanie nasłuchów. Najważniejsze wiadomości to ustalenie linii demarkacyjnej między Rosją a Niemcami, która przebiegać ma ogólnie wzdłuż Bugonarwi, Wisły i Sanu, z tym, że zagłębie naftowe przypada Moskalom. W tym rozgraniczeniu cały prawy brzeg Wisły, a więc i Praga, będzie rosyjski. Rozgraniczenie to wiele mówi. W dziejach współdziałania niemiecko-rosyjskiego takiego podziału jeszcze nie było. Jego przebieg wskazuje wyraźnie na charakter czysto wojskowy. Wygląda to tak, jakby Niemcy chcieli się odgrodzić od Moskali zaporami rzecznymi, przede wszystkim zaś Wisłą. Druga możliwość to ta, że Rosja pragnie być możliwie blisko Zachodu i wówczas ta linia wraz z oddaniem zagłębia naftowego wygląda na ogromne ustępstwo niemieckie i na wielki sukces rosyjski. W rozgrywce między tymi dwoma partnerami jak dotąd płacą tylko Niemcy, a Stalin wybiera tylko gotowe kasztany z ognia. No a teraz niewątpliwie kolej na Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. Rosja do Morza Bałtyckiego musi przecież dojść. To jest cel, do którego Stalin dąży przede wszystkim. Poza tym na słuchy przynoszą przemówienie ambasadora Łukaszewicza do Starzyńskiego, przemówienie prezesa Paryskiej Rady Miejskiej do Warszawy oraz wiadomość, że pani marszałkowa z Wandą i Jagodą przyleciały samolotem do Sztokholmu. Stąd jadą dalej do Londynu. Stacje angielskie i francuskie dalej cytują Starzyńskiego i moje przemówienie, a Londyn podał piękny apel kobiet angielskich do Polek. Bądźcie pewne jednego, że każda Angielka myśli dzisiaj o was. W każdej chwili, krzątając się koło gospodarstwa, kobiety angielskie przywodzą sobie na pamięć żywo wasze bohaterstwo. Każda z nas zdaje sobie sprawę, jak wielkie znaczenie w życiu społecznym ma domowe ognisko, którego strzeżecie mimo nawałnicy dziejowej. Odwaga wasza wobec tych wypadków, które was spotkały, zdobyła sobie nasz podziw. Lecz w tej strasznej przeprawie niech będzie nam wolno umocnić się i zespolić z wami w waszej postawie życiowej. Miejmy odwagę wychowywać nasze dzieci w przekonaniu, że poświęcenie jest nieodzownym celem życia każdego człowieka. Kobiety winny prowadzić świat szczytami idealizmu.